Szczęść Boże, szanowni słuchacze. 24 marca, święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Mój Boże, pamiętam z moich lat szkolnych, że 24 marca dedykowany był kiedyś Tadeuszowi Kościuszce, bo to przecież 24 marca 1794 roku rozpoczynała się insurekcja kościuszkowska. Ale teraz Tadeusz Kościuszko ustąpił miejsca bohaterom, którzy ryzykując życiem własnym i swoich rodzin często gotowi byli do najwyższych poświęceń. 2 lata temu Sejm Rzeczypospolitej ustanowił Narodowy Dzień Pamięci. Pamiętamy, co się działo 2 lata temu. Byliśmy pod obstrzałem wielu ludzi niekompetentnych, albo jawnie złośliwych, albo jawnie przejawiających złą wolę w stosunku do Polaków, zaczęło głosić bardzo dziwne teorie o tym, że w czasie okupacji niemieckiej Polacy zamordowali więcej Żydów niż Niemcy, że Polacy nie współodczuwali i nie próbowali ratować swoich sąsiadów Żydów. I wtedy Sejm ustanowił, to było 6 marca 2018 roku, to święto państwowe. Krótka, bardzo krótka preambuła. W hołdzie obywatelom polskim, bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady. Ktoś może powiedzieć, że tu jest wielkie nagromadzenie słów wielkich, wzniosłych, patetycznych. Ale jak inaczej można było to ująć? Jak inaczej można było ująć los takich rodzin jak Ulmowie? Dzisiaj rodzina Ulmów jest znana w całej Polsce, no bo to także słudzy Boży w trwającym obecnie procesie beatyfikacyjnym drugiej grupy bohaterów II wojny światowej. Znamy historię Ulmów. Wiktoria i Józef umierają za to, że ochraniali, przechowywali, pomagali żydowskim rodzinom Goldmanów, Grünfeldów, Didnerów. Ale nie tylko oni zostali zamordowani, także Staś, Basia, Władzio, Frania, Antoś, Marysia i to nowo jeszcze nienarodzone, to jeszcze bez imienia. Ale takich rodzin jak Ulmowie mieliśmy znacznie więcej, szanowni słuchacze. Zwłaszcza w rejonie generalnego, tak zwanego generalnego gubernatorstwa, gdzie ta pomoc była, wydaje mi się, najbardziej intensywna, zwłaszcza na terenach wiejskich. Mam na myśli takie powiaty jak Jurzecki, Starachowicki i sąsiednie tereny. Kiedy myślę o tych Polakach ratujących Żydów, od razu przychodzi mi profesor Strzembosz, jego twarz podczas ostatniego spotkania. Seminarium doktoranckie, jeszcze nie wiemy, że Tomasz tak kazał do siebie mówić, choć był w wieku naszych rodziców. Jeszcze nie wiemy, że Tomasz umiera, że jest bardzo chory. Ostatnie spotkanie w ramach tego seminarium doktoranckiego, Tomasz mówi nam, pamiętajcie, w najbliższych latach być może najważniejsze zadanie, jakie ma przed sobą polski historyk, to jest gromadzić wszelkie informacje na temat Polaków ratujących Żydów. Gromadzić wszelkie informacje na temat tego, w jakich warunkach ta pomoc się dokonywała. Bo inaczej świat nas osądzi, źle nas osądzi, niesprawiedliwie. Mam ciągle w pamięci te słowa, mam ciągle w pamięci twarz Tomasza. Umierał na jesieni 2004 roku, minęło 16 lat. Myślę, że uczyniliśmy wielki postęp w tej dziedzinie, ponieważ mamy wiele udokumentowanych przypadków. Instytut Pamięci Narodowej wydał książeczkę, gdzie są liczne takie przykłady pokazane. pod charakterystycznym, znamiennym tytułem Kto w takich czasach Żydom pomaga, ale przede wszystkim mamy w Toruniu kaplicę pamięci, w której są zgromadzone nazwiska tych wszystkich naszych rodaków, którzy nie zawahali się pomóc. Rodzina Ulmów. Śmierć za kromkę chleba. Tak pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej nazwał to, co się wydarzyło w Markowej. Myślę, że to jest odpowiednie dać rzeczy słowo. Pan prezes przypomina także Zofię Kosak-Szczucką, założycielkę Komitetu Pomocy Żydom Żegota. Nie waha się zacytować jej słowa, które często są pomijane czy też cenzurowane. Nie waha się przypomnieć, że Zofia Kosak-Szczucka, która tak bardzo pomogła Żydom i która potępiała wszelkie przejawy wrogości wobec nich czy współpracy jakiejkolwiek z Niemcami na jakimkolwiek poziomie, jednocześnie mówiła o tych relacjach polsko-żydowskich, jakie są trudne. Jednocześnie pisała w swoim słynnym proteście z 1942 roku: zdajemy sobie sprawę z tego, że nienawidzą nas więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego? Na jakiej podstawie? To pozostanie tajemnicą. Myślę, że tyle lat minęło i dalej jest tajemnicą. Ale nie zważajmy na to, dokumentujmy to wszystko, co pokazuje stosunek Polaków do tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej zaplanowanej przez Niemców w połowie tej strasznej wojennej historii. Kiedy myślę o Ulmach, myślę o pewnej wsi w powiecie jłużeckim, o wsi Lubienia. Ta wieś ma dla mnie szczególne znaczenie. Może ktoś z słuchaczy uzna, że to jest trochę prywata, ale ja się urodziłem w tej wsi. W tej wsi urodziła się moja mama, mój dziadek, moja babcia, mój pradziadek, moja prababcia. W tej wsi urodził się w 1858 roku późniejszy arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, zamordowany przez Niemców w KL Soldau. Z tej wsi pochodzili powstańcy styczniowi, którzy gnali ruskich soldatów gdzieś tam pod Jurze, pod Radą w roku 1864 roku. W roku 1942 z jużeckiego getta zaczęli uciekać Żydzi. Poszły wieści o tym, że będą wywożeni do Treblinki, a tam już jest koniec. Pracowali niedaleko Lubieni. Pracowali i gnani byli do tej pracy 8 kilometrów z Jurzy. Znaleźli się ludzie w Lubieni, którzy postanowili im pomóc. Mimo że były ogłoszenia w języku niemieckim i polskim: każdy Polak, który przyjmie do siebie Żyda, względnie zapewni mu schronienie, nakarmi go, ukryje, zostanie rozstrzelany. Każdy Polak, który próbuje tylko podjąć się tego czynu, zostanie rozstrzelany. Znali to ogłoszenie wszyscy. Nigdzie w Europie, w żadnym okupowanym kraju nie było takich restrykcji. Niektórzy mówią, że mogliśmy bardziej pomóc żydowskim współobywatelom. Mówią, że to i tak jest za mało, to 7 tysięcy sprawiedliwych wśród narodów świata. Ale wśród tych 7 tysięcy sprawiedliwych nie ma tych, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Rodzina Łodejów z Lubieni, z mojej Lubieni. Władysław Łodej, 38 lat. Jego żona Wiktoria, dzieci. Edward, lat 14, Janka, lat 12, Władka, lat 8, Stasia, lat 6. Kiedy się ta straszna historia zaczyna, Wiktoria z dziećmi mieszka w gospodarstwie rodziców Władysława w Lubieni. Wojciecha, który jest już starym człowiekiem, ma 83 lata, i Marianny Łodejów. Władysław kryje się przed Niemcami, jest podobno poszukiwany za kłusownictwo. Tu trzeba wyjaśnić, że kłusownictwo w czasach okupacji niemieckiej nie było powodem do wstydu. Kłusownictwo dawało po prostu przy tych wszystkich niemieckich restrykcjach, przy traktowaniu Polaków jak podludzi, dawało często życie wielu rodzinom. Władysław był żołnierzem Wojska Polskiego, walczył we wrześniu 1939 roku. Wiemy, że był także żołnierzem ZWZ-AK. Po wojnie próbowali z niego zrobić komuniści, opisując tę historię żołnierza komunistycznej Gwardii Ludowej. To nieprawda, ale ten mit do dzisiaj funkcjonuje. Władysław postanowił pomóc Żydom uciekającym z getta w ten sposób, że ponieważ znał doskonale okoliczne lasy, znał niedostępne miejsca, niedostępne bagna, bo to wszystko się dzieje na skraju Puszczy Jłużeckiej, przepięknego kompleksu lasów. Władysław postanowił we współpracy z bliskimi sobie ludźmi, zaufanymi, ze swoim bratem, z synami swojego brata, postanowił tym Żydom pomóc. Zorganizował narzędzia, dzięki którym oni mogli tam w tym lesie niedostępnym wykopać ziemianki czy zbudować szałasy. Żona Władysława, Wiktoria, dzień i noc piekła chleb. Tak jak czytam, śmierć za kromkę chleba, to co pan prezes tutaj pisze dzisiaj w naszym dzienniku o diamentach człowieczeństwa. W naszym dzienniku dzisiaj, szanowni słuchacze, jest dodatek poświęcony Polakom ratujących Żydów. Otóż Wiktoria piecze ten chleb, ponieważ cała wieś widzi, że dzień i noc dym się unosi z tego pieca chlebowego i to może być niebezpieczne. Władysław puszcza po wsi taką pogłoskę, że to jest dla oddziału polskich partyzantów. Tam są oddziały Armii Krajowej, tam 2-3 godziny drogi idzie się na wykus, legendarny wykus, gdzie byli żołnierze Ponurego. To jest region, gdzie jest bardzo silna Armia Krajowa. Pomagają jak mogą. W pewnym momencie ponad 40 osób jest ukrytych z tych rodzin żydowskich w niedostępnym lesie. Niestety następuje nieszczęście. Komuniści z Radomia postanawiają zorganizować z tych Żydów oddział partyzantki antyniemieckiej i to jest początek końca. Niestety ci ludzie zresztą nie nadają się w ogóle do żadnej partyzantki, ale jest tam dwóch sowieckich jeńców zbiegłych z niewoli. Są tam jacyś dziwni ludzie z jaczejki komunistycznej z Radomia czy z okolicy, napadają na placówki niemieckie, próbują rekwirować broń i to powoduje niemiecki odwet. Moja mama, która miała wtedy 12 lat, mieszkała w Lubieni, mówiła mi, kiedy byłem dzieckiem: synku, ja już prawie stałam nad grobem. Kiedy byłem starszy, wyjaśniła mi, że któregoś dnia do Lubieni, gdzie mieszkała rodzina Łodejów, przyjechała karna ekspedycja niemiecka, żeby zabić wieś. Bo tak to się odbywało. Cała wieś była odpowiedzialna według Niemców za to, że pomagano Żydom. Ale ponieważ niemiecki nadleśniczy stwierdził, że tu się odbywają polowania dla ważnych osób, dla oficerów niemieckich, więc nie można tej wsi zabijać. Moja mama zapamiętała, że dobry niemiecki leśniczy uratował wieś. Ale historia pokazuje co innego. Anton Krieger, nadleśniczy, obronił Lubienie, ponieważ była mu potrzebna w tych polowaniach. Ale nie obronił i nie zamierzał bronić Łodejów. Starzy ludzie, syn, ojciec Władysława, ponad 80-letni, jego matka, kopali grób własny na własnym podwórku. Niemcy spędzili całą wieś, by patrzyła na to, a potem ci starzy ludzie zostali zamordowani. Wiktoria i czworo dzieci zostało aresztowanych. Po tygodniu wywieziono ich do lasu w Marculach i zamordowano. Niemcy nie pozwolili pochować Wiktorii i jej dzieci. Zakopali ich jak zwierzęta w leśnej jamie. Ukryli ten pochówek. Władysław był nieszczęśliwy. Obwiniał siebie za to, co się stało. Moja mama mówiła, że doznał obłędu, zupełnie jawnie ze strzelbą na ramieniu. Chodził tak, jakby czekał na śmierć. 31 grudnia 1942 roku został zastrzelony. Nie dał się wziąć Niemcom, ale też nie zamierzał się bronić. Czuł się odpowiedzialny za wszystko, co się stało. Szukałem na stronach Yad Vashem nazwiska Łodej. W końcu to ośmioro ludzi, dzieci i dorosłych, którzy zginęli z ręki niemieckiej za to, że pomagali Żydom. Ale nazwiska Łodej na stronach Yad Vashem nie ma. Nie ma ich wśród tych, którzy dostali medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Więc zajrzałem do naszej toruńskiej kaplicy i byłem bardzo szczęśliwy, bo na tych stronach naszej kaplicy, gdzie upamiętnia się Polaków ratujących Żydów, są wszyscy Łodejowie, wszyscy, 8 osób. Bardzo proszę władze administracyjne, władze gminy Brody i Łużeckie, władze powiatu starachowickiego, bardzo proszę, by państwo upamiętnili rodzinę Łodejów, ponieważ ta rodzina nie mniej niż rodzina Ulmów zasługuje na takie upamiętnienie. Ja tylko dotknąłem tematu, bo takich rodzin jak Ulmowie, Łodejowie było znacznie, znacznie więcej. Nie jestem w stanie o nich wszystkich tutaj opowiedzieć. Pomódlmy się w intencji tych wszystkich naszych rodaków, którzy mieli odwagę w tych warunkach pomagać, którzy mieli odwagę ryzykować własnym bezpieczeństwem, własnym życiem, nie zawahali się. A trzeba tutaj jeszcze dodać, że tragedia rodziny Łodejów i tragedia rodzin z sąsiednich wsi, które również były oskarżone o pomaganie Żydom, wzięła się między innymi stąd, że szczególnie w tak zwanym dystrykcie radomskim, szczególnie te restrykcje za pomaganie Żydom były bardzo ostre. Nie tylko za pomaganie Żydom, ale za sam zamiar pomocy. Bardzo proszę, szanowni słuchacze, pomódlmy się w intencji tych naszych rodaków i pomódlmy się o sprawiedliwy osąd Polaków, o prawdziwe, sprawiedliwe ukazywanie relacji polsko-żydowskich w okresie wojny, bo nieprawda, że te relacje były jednostronne. Byli polscy bohaterowie i byli Polacy, którzy zachowywali się niegodnie. Byli Żydzi cierpiący, ale byli też tacy, którzy przyczynili się do naszego cierpienia. Normalne patrzenie na te sprawy, bez demagogii, bez z góry założonych, wytyczonych dogmatów. To jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, bo tylko prawda nas wyzwoli i pomoże serdecznie, prawdziwie pomodlić się w intencji tych wszystkich bohaterów. Bóg zapłać za wysłuchanie.